Tak, bracie, siostry, mam znów przywilej stać się tutaj z przodu i dzielić się z wami Bożym Słowem. Zawsze zastanawiam się, jakie to ma być słowo, czy to jest to słowo na tym czasie dla zboru, bo wierzę, że Bóg ma zawsze przygotowane właściwe słowo we właściwym czasie. Ale tak z reguły się zdarza, że coś bardzo mocno w swoim sercu przeżywam i potem w sumie nie mam jakichś problemów z zastanowieniem się, czym się mam z Boże podzielić, bo po prostu nie potrafię niczym innym, tylko tym, co aktualnie bardzo mocno przeżywam. I tak też jest dzisiaj, dlatego że słowo, temat, którym chcę się dzisiaj dzielić. Temat przeżywam praktycznie już od czerwca jakby do niego się przygotowuję, rozmyślam o nim i kiedy pastor powiedział mi, że mam się przygotować, mam usłużyć w zborze, to wiedziałem, na jaki temat dzisiaj będę mówił. Chcę przypomnieć pewien temat, znany temat. Tak się zastanawiam, co byście zrobili, gdybym wstał tutaj i powiedział, że będę mówił na temat, który jeszcze nie słyszeliście. Myślę, że byście się poczuli bardzo niepewnie. Właściwie to powinniście wtedy wyjść z tej sali. Dlatego, że znamy Boże Słowo i praktycznie nie ma tematów nowych, zupełnie nowych. Ale tacy jesteśmy ludzie, że wymagamy tego, abyśmy przypominali sobie Boże Słowo. I Duch Święty cały czas pewne tematy chce nam przypominać. A więc dzisiaj, kochani bracia, siostry, chcę mówić na temat Bożego odpocznienia. Na temat życia w Bożym odpocznieniu. I otwórzmy sobie list apostoła Pawła, nie wiemy czy Pawła, List do Hebrajczyków, 4 rozdział i przeczytam od 9 do 11 wersetu. Praktycznie powinienem przeczytać cały ten 4 rozdział, no ale ponieważ wiecie, że byłoby to dla mnie dość trudne z powodu wzroku, dlatego też przeczytam tylko te 3 wersety. 9 do 11 werset. Myślę, że znacie Boże Słowo i możecie także sobie i 3 i 4 rozdział listu do Hebrajczyków przeczytać jeszcze w domu. List do Hebrajczyków, 4 rozdział od 9 do 11 wersetu. I Słowo Boże mówi tutaj tak. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Kiedy chciałem sprawdzić w słowniku znaczenie słowa odpocznienie, to słowniki raczej podają słowo odpoczynek, nie odpocznienie, tłumacząc to słowo jako przerwę w pracy dla nabrania sił. I już sama ta definicja wskazuje na coś, co jest chwilowego, coś, co jest krótkotrwałego, coś, co trwa jakiś czas i potem znów wracamy do pracy. Oczywiście biblijne znaczenie odpocznienia jest zupełnie inne, dlatego że chcę mówić o życiu w odpocznieniu z Bogiem jako o pewnym trwałym stanie, w którym możemy wejść. Odpocznienie z Bogiem jako pewna pozycja nas, ludzi wierzących, bo to odpocznienie jest dla ludu Bożego, jako pewne miejsce, do którego możemy wejść i tam pozostać. Nie jako coś chwilowego, nie jako coś mija, ale coś, co jest naszym dziedzictwem, co mamy darowane od Boga i pewną pozycję, którą mamy darowaną od Boga, co możemy zająć i w niej przebywać. Odpocznienie. Od czego? Żeby może lepiej zrozumieć ten temat, możemy tu posłużyć się biblijnym obrazem Starego Testamentu. Bardzo często właśnie Stary Testament służy nam na pewien obraz, że możemy patrzeć w Stary Testament, który jest jakby cieniem tego wszystkiego, co stało się później w Nowym Testamencie, jak z pewnym obrazem w sposób fizyczny, a teraz przeżywamy to w sposób duchowy. Dlatego, że Bóg w Starym Testamencie ustanowił pewien dzień odpocznienia. I to był dzień odpocznienia od pewnych rzeczy w sensie fizycznym, dlatego że Bóg ustanowił szabat i powiedział, że w tym dniu nie będziecie nosić ciężarów. Ale tam chodziło o noszenie fizycznych ciężarów. Nie będziecie niczego nosić, przenosić w tym dniu. Ale to był jeden dzień i chodziło o pewne noszenie fizycznych ciężarów. Ale to jest pewien obraz, który ma dzisiaj znaczenie duchowe dla nas. Dlatego, że nie chodzi teraz o pewien jeden dzień w naszym życiu, ale tak jak powiedziałem, chodzi o pewne miejsce, o pewien stan, o pewną pozycję dla nas, dla ludu Bożego. I nie chodzi o odpocznienie od noszenia ciężarów, od dźwigania siatek z zakupami czy przenoszenia jakichś ciężkich rzeczy, ale chodzi o pewne duchowe, to ma znaczenie duchowe. Chodzi o odpocznienie od noszenia, od dźwigania ciężarów życia. Chodzi o to, abyśmy w naszym życiu nie byli obciążeni, nie byli przytłoczeni, nie byli zmęczeni noszeniem ciężarów życia. Ciężary życia, co ja mam na myśli, używając takiego stwierdzenia, ciężary życia. To nic innego jak problemy. Problemy życia, których życie nie szczędzi nam. Myślę, nikomu z nas. Różne problemy. Niekiedy bardzo trudne, niekiedy bardzo trudne do rozwiązania. To kłopoty, zmartwienia, troski. Właściwie codziennego dnia, codziennego życia. Każdy je ma. Ale to także zmartwienia, troski, kłopoty, które niekiedy musimy przeżywać, jeśli przechodzimy przez trudne doświadczenia, trudne przeżycia, trudne sytuacje. To ciężary to mogą być wyzwania, zadania, obowiązki, które przed nami stoją w naszym życiu rodzinnym, zawodowym, w każdej sferze naszego życia, które niekiedy są dla nas tak ciężkie, tak trudne do rozwiązania, że czujemy się nimi obciążeni, że czujemy się nimi zmęczeni, przygnieceni. To mogą być, tak jak już powiedziałem, życiowe tragedie, życiowe dramaty, trudne chwile, trudne przeżycia, trudne doświadczenia. Ale to mogą być także różnego rodzaju zranienia w naszym życiu. To mogą być różnego rodzaju rozgoryczenia w naszym życiu, żale, poczucie winy, niespełnione marzenia, niespełnione oczekiwania, ciężary życia. Jesteśmy nimi niekiedy zmęczeni, obciążeni, przygnieceni. Jesteśmy niekiedy przygnieceni, zmęczeni, obciążeni, wiecie, tą monotonnością, to, że w życiu niekiedy jest coś, co musimy wykonywać dzień po dniu, pewne obowiązki, pewne rzeczy, ciągle te same i czujemy się jak w pewnym kieracie i jakby nie widać końca, że kiedyś się to zakończy i czujemy się tym bardzo przygnieceni i zmęczeni. Niekiedy rozwiązywanie problemów, obowiązków, wyzwań, które mamy w życiu, kosztuje nas tyle siły, tyle energii, tyle czasu, że po prostu jesteśmy tym bardzo zmęczeni i obciążeni. Niekiedy w stojąc wobec problemów, stojąc wobec różnych trudnych sytuacji, stojąc wobec różnych doświadczeń, nie widzimy wyjścia. Trwają, trwają i trwają. I nie widać wyjścia, nie widać końca, nie widać rozwiązania. Jesteśmy tym bardzo zmęczeni, obciążeni. Niekiedy nie potrafimy znaleźć kogoś, kto mógłby nas zrozumieć, ani kogoś, kto mógłby nam pomóc. Czujemy się osamotnieni i czujemy się tym bardzo zmęczeni, obciążeni. Niekiedy w naszym życiu jest tak, że jest jedno doświadczenie i kiedy już jakby się kończy, kiedy widać koniec, światełko w jakimś tunelu i jeszcze się nie skończyło, a już zaczyna się nowe. I to bardzo nas obciąża i czujemy się przygnieceni niesieniem tego ciężaru w życiu. I to właśnie rozumiem pod pojęciem mówiąc ciężary życia. Odpocznienie, kiedy nie musimy nieść ciężarów życia. I dobrze znamy emocje, jakie są w naszych sercach, w naszych umysłach, kiedy musimy nieść te wszystkie ciężary, kiedy czujemy się nimi obciążeni, przytłoczeni, znamy to wewnętrzne napięcie, nawet trudno jest określić te emocje, ale to takie wewnętrzne napięcie, tę gonitwę myśli, czy zdążę, czy dam rady, czy zrobię, czy się nie spóźnię z tym, czy to potrafię załatwić. Niekiedy możemy czuć, przynajmniej niekiedy w moim życiu tak bywa, tak jakby nawet fizyczny ciężar na swoich plecach, że coś nas przygniata, czujemy się zniechęceni, wypaleni, zmęczeni. Pojawia się niepokój, obawy, niepewność, niekiedy strach, lęk, zamartwianie się, przejmowanie się, troska, myśli, których nie idzie się pozbyć, które ciągle wracają, pytania, na które nie ma odpowiedzi, które ciągle wracają i może niekiedy źle przespane, a może w ogóle nieprzespane noce. Obciążeni ciężarami życia. Ale jest Boża obietnica, którą czytaliśmy. A tak pozostaje odpocznienie dla ludu Bożego. Jest odpocznienie dla ludu Bożego. Ciągle jest. Ciągle istnieje. Ciągle jest zachowane. Ciągle jest aktualne. Ciągle jest do wzięcia. Ciągle jest możliwość do wejścia w Boże odpocznienie. Odpocznienie, stan, w którym nie musimy dźwigać tych wszystkich ciężarów, o których mówiłem przed chwilą. Odpocznienie, stan, w którym możemy być wolni i nie przeżywać tych wszystkich negatywnych emocji, odczuć, które im towarzyszą, o których mówiłem przed chwilą. Odpocznienie, w których nie musimy nieść ciężarów naszego życia. A tak jest jeszcze odpocznienie, pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Nie nieść ciężarów. A co można z nimi zrobić? Czy można je zostawić, odłożyć, pozostawić, niech leżą, nie zajmować się, po prostu tak? Nie. Nie można tego zrobić. Chyba nikomu z nas tego nie trzeba tłumaczyć, że to po prostu się nie da zostawić, odłożyć. Nie da się. Te problemy, zmartwienia, troski naszego życia, trudne sytuacje, które są w naszym życiu, one muszą być rozwiązane. I one muszą mieć swój koniec. Ktoś musi je nieść. Ktoś musi je nieść. Jest tylko jedna droga, jest tylko jedno wyjście. Że te ciężary, które mamy, które życie nam jakby w sposób naturalny dostarcza, możemy tylko i wyłącznie przerzucić na kogoś, kto poniesie za nas. Przerzucić je na kogoś, kto może je ponieść. Przerzucić je na kogoś, kto potrafi je ponieść. Na kogoś, komu możemy zaufać, że poniesie je we właściwy sposób. Na kogoś możemy przerzucić, na kim możemy polegać. Ale możemy to przerzucić też tylko na kogoś, kto chce je nieść, kto zgodził się nieść. Czy znamy kogoś takiego? Biblia mówi bardzo wyraźnie. Nie odpowiadacie mi, ale myślę, że znamy. Wszelką swoją troskę przerzućcie albo złóżcie na Niego, czyli kogo? Jezusa. Gdyż On ma o was staranie. Gdyż Jemu na was zależy. Jest ktoś, kto potrafi, ale nie tylko potrafi, ale i chce ponieść nasze ciężary życia, ponieść to wszystko, czym jesteśmy obciążeni i przygnieceni. Wszelką swoją troskę złóżcie, przerzućcie na Niego, gdyż On ma o was staranie, albo inne tłumaczenie podaje, gdyż Jemu na was zależy. Psalm 68, to co cytowałem przed chwilą, to była 1 Piotra 5,7. Psalm 68, 20 werset mówi: Błogosławiony niech będzie Pan. I tam jest prorockie wezwanie w tym psalmie: codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze. Bóg chce. Codziennie dźwiga ciężary nasze. On zgodził się wziąć, bracie, siostro, moje i twoje ciężary, obciążenia życia i nieść je, aby On mógł je rozwiązywać po to, abyśmy my mogli żyć w prawdziwym odpocznieniu. Ale my musimy przerzucić ten ciężar na Niego. On chce go zabrać, ale my musimy chcieć mu go dać. Przerzucić. Jak przerzucić? Jak przerzucić? Wiecie, my często przerzucamy ten ciężar na Boga, oddajemy go, ale kiedy następnego dnia widzimy, że problem nie jest rozwiązany, kiedy następnego dnia widzimy, że nie ma żadnych objawów, symptomów, znaków, że ten nasz problem zostaje w jakiś sposób rozwiązywany, że ktoś się nim zajął, to wtedy myślimy, że tym problemem nikt się nie zajął i mamy tą skłonność, że bierzemy ten problem, tą sytuację, ten ciężar znów na siebie, znów go dźwigamy, znów idziemy i znów próbujemy przerzucić go z powrotem na Pana. Jak mamy przerzucić nasze ciężary życia na Pana? List do Filipian, 4, rozdział 6, werset. Znane słowo, ale jakże bardzo ważne. Mówi tak. Nie troszczcie się o nic. Inne tłumaczenie mówi. Nie martwcie się o nic. Ale we wszystkim, w każdej sprawie, w modlitwach i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Apostoł Paweł apeluje do Filipian, apeluje także i przez Słowo Boże do nas dzisiaj, zgromadzonego Kościoła w Cieszynie: nie noście ciężarów, bracie, siostry. Nie noście ciężarów. Nie troszczcie się. Nie martwcie się. Nie noście ciężarów, nie noście żadnych ciężarów. Żadnych. Nie troszczcie się o nic. O nic. W każdej sprawie, każdą sprawę oddajcie Bogu. Ale co zróbcie? Przerzućcie swój ciężar na Boga. Powierzcie prośby wasze Bogu. Co to znaczy powierzyć? Oddać Jemu, oddać do Jego dyspozycji, oddać pod Jego władzę, oddać pod Jego opiekę, oddać pod Jego zarządzenie, po prostu wziąć i oddać. Było moje, teraz nie jest moje, ale jest Twoje. Powierzyć prośby Wasze Bogu. Ale jak? I Biblia mówi, w modlitwach i błaganiach. Pan Jezus powiedział, proście, a będzie wam dane. A więc nasza usilna modlitwa, nasze usilne prośby, nasze błaganie płynące z głębi naszego serca, nasza wytrwała modlitwa, kiedy przychodzimy do Boga, prosimy, błagamy szczerze i oddajemy Mu nasze prośby. Ale to jest tylko jeden etap. I musimy wejść na drugi stopień. Musimy wejść na drugi etap, żebyśmy mogli powierzyć nasze prośby Bogu. Żebyśmy mogli przerzucić nasz ciężar na Boga. Nie możemy zostać tylko na etapie proszenia. Bo Słowo Boże mówi tutaj, w modlitwach i błaganiach, jak? Z dziękczynieniem. I to jest następny etap, o którym, bracia, siostry, nie możemy zapomnieć. Kiedy w wierze przyjmujemy to, że On wziął nasze ciężary, że On wziął nasze troski. Może nie widzimy objawów tego jeszcze, że one są w jakiś sposób rozwiązywane, ale On wziął i zaczynamy Mu dziękować. Panie, dziękuję Ci. Panie, dziękuję Ci, że znasz mój problem. Panie, dziękuję Ci, że chcesz go wziąć i bierzesz go. Panie, dziękuję Ci, że masz rozwiązanie. Panie, dziękuję Ci, że masz swój najlepszy czas i że się nie spóźnisz ze swoim rozwiązaniem. Panie, wyznaję, że ta sytuacja, ten problem, to obciążenie, ten ciężar nie jest już mój, ale jest Twój. Panie, wyznaję, że Ty wziąłeś odpowiedzialność za moje życie. Ty wziąłeś odpowiedzialność za wszystkie sytuacje, które są tutaj. Panie, dziękuję Ci, że moje życie jest w Twoich rękach, że Ty wiesz o wszystkim. Dziękuję, dziękuję. Proście, a będzie wam dane, ale jest następny etap, szukajcie, a znajdziecie. Przez uwielbianie, przez dziękczynienie wchodzimy w bliską Bożą obecność. Szukamy Jego obecności. Uwielbianie, dziękczynienie Bogu zmienia rzeczywistość. Kiedy patrzymy w Boże Słowo, tak wiele mamy przykładów, że wtedy, kiedy Boży lud zaczął uwielbiać Boga, wtedy zmieniała się rzeczywistość. Uwielbianie jest jak to kołatanie. I wtedy Bóg otwiera drzwi i wtedy Bóg daje rozwiązanie. 10 werset przeczytanego fragmentu mówi nam, kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich. Wchodząc do odpocznienia Bożego, bracie, siostry, muszę odpocząć od swoich dzieł. Muszę zostawić moje dzieła. Muszę przestać wykonywać moje dzieła, a zostawić je Bogu. Wchodząc, chcąc wejść w Boże odpocznienie, muszę zrezygnować. Zrezygnować z tego, że problemy, sytuacje, doświadczenia, kłopoty w moim życiu będę rozwiązywał swoją własną siłą. Muszę zrezygnować z własnych wysiłków. Ale muszę także zrezygnować z własnej mądrości, z własnych sposobów działania, z własnych planów i powiedzieć, Panie, teraz Ty działasz. Ja rezygnuję, bo chcę odpocząć od swoich dzieł w Twoim odpocznieniu. Odpocznienie to oczekiwanie na Boga, zdanie się na Boga, oczekiwanie na Boga, ale bez oczekiwań. Wiecie, tak często przychodzimy do Boga, już też to było tutaj z tego miejsca wielokrotnie podkreślane, przychodzimy do Boga, ale mamy swoje oczekiwania. I myślimy, Panie, rozwiąż ten problem, ale gdzieś wewnątrz mamy ułożony plan, że Bóg to zrobi tak, tak, tak i taki będzie rezultat tego wszystkiego. I tak Bóg rozwiąże ten problem. I oczekujemy, że Bóg tak zrobi. Ale my musimy nauczyć się oczekiwać na Pana, że On zrobi to w swoim czasie i w sposób taki, jak On chce i być może nie taki, jak my oczekujemy. Odpocząć od dzieł swoich, odpocząć od swoich wysiłków i odpocząć od sposobów wykonywania chęci, wykonywania czegoś tak, jak my byśmy chcieli. Odpocznienie to także miejsce, w którym jesteśmy całkowicie świadomi swojej bezsilności. Pan Bóg do apostoła Pawła powiedział, pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Jest to słowo, które tak często brzmi w moich uszach. Bracia, siostry, jeśli chcemy dożywać pełni Bożej mocy w swoim życiu, musimy stać się słabymi. Bóg powiedział, że będzie działał, ale wtedy, jak my przestaniemy działać. Paweł zrozumiał tę zasadę i mówi, wtedy, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Patrząc tak zwykle, to paradoks. Ale to ma ogromne duchowe znaczenie, bo wtedy, kiedy ja jestem słaby, kiedy rezygnuję z tego wszystkiego, co ja chciałbym zrobić, wtedy jestem mocny, bo jestem wzmocniony Bożą mocą i Boża moc przez moje życie może działać. I wtedy mogę wchodzić w Boże odpocznienie, bo odpoczywam od swoich dzieł. Odpoczywam od tego, rezygnuję z tego, aby wykonywać sprawy, które są swoimi własnymi siłami, swoimi własnymi możliwościami. Odpocznienie, życie w Bożym odpocznieniu. To nie jest uwolnienie od obecności ciężarów, bo w życiu naszym będą ciężary, będą doświadczenia, będą różne trudne sytuacje, ale to jest uwolnienie od noszenia tych ciężarów. Uwolnieni od obecności tych wszystkich ciężarów, o których mówiłem, będziemy tam, w niebie, u Niego, w doskonałym odpocznieniu. Ale tutaj jest jeszcze, będą te różne ciężary, ale my możemy żyć w Bożym odpocznieniu wolni od ich noszenia. Odpocznienie. Odpocznienie w Bogu. Odpocznienie nie od trudnych sytuacji, ale odpocznienie właśnie w tych trudnych sytuacjach, gdzie właśnie w tych trudnych sytuacjach uczymy się to wszystko złożyć na Boga. Tak jest nasze dziedzictwo, bracie, siostry. Nie wiem, dlaczego Bóg tak chciał. Bóg mógłby nas wszystkich po nawróceniu zabrać do siebie, do nieba, ale zostawił nas na tej ziemi. Mamy tutaj Jego plan do wykonania jako Kościół i jesteśmy obciążeni różnymi sytuacjami, ale mamy Jego dziedzictwo, w którym to wszystko możemy złożyć na Niego. Możemy złożyć, ale wtedy, kiedy widzimy, że to nie jest rozwiązane jeszcze, nie musimy tego brać z powrotem. Ale możemy wierzyć i zaufać, że On to niesie, choć może naszymi fizycznymi oczami jeszcze tego nie widzimy. I wtedy, kiedy tak żyjemy, wtedy, kiedy tak uczymy się żyć, zamiast niepokoju, zamiast obaw, zamiast niepewności, zamiast niekiedy zamartwiania i przejmowania się, do naszych serc przychodzi Boży pokój. Boży pokój, który rządzi naszymi sercami. Bo do tego pokoju zostaliśmy powołani. Powołani, aby ten pokój rządził, czyli decydował o tym, co się wewnątrz nas dzieje. Boży pokój. Boży pokój, który ma moc, aby strzec naszych myśli. One by nie były rozbiegane, rozgonione, byśmy nie czuli tego napięcia wewnątrz. a wtedy, kiedy kładziemy się spać, abyśmy mogli położyć się i spokojnie zasnąć, nie myśląc o tych wszystkich sytuacjach, które przeżywamy. Zamiast smutku, przygnębienia, radość, pewność zwycięstwa. Ten wewnętrzny stan, ta wewnętrzna pewność, to wewnętrzne przekonanie, taka ta atmosfera ducha w naszym wnętrzu gdzieś tam, że choć wokoło nas są doświadczenia, są trudności, są różne trudne przeżycia, tam wewnątrz nas coś ciągle nam mówi: nie martw się, nie przejmuj się, niech pokój jest w twoim sercu, bo Bóg czuwa, Bóg niesie twój ciężar, Bóg dba o twoje życie, twoje życie jest w jego rękach. Do tego pokoju jesteśmy powołani. Musimy nauczyć się żyć w odpocznieniu w każdej dziedzinie naszego życia. Bóg chce w swoim odpocznieniu panować nad każdą dziedziną naszego życia. Każde doświadczenie, każda sytuacja trudna, każde ciężkie przeżycia możemy żyć w Bożym odpocznieniu. Każda frustracja, każde zranienie, każde poczucie winy, każdy żal, że coś, czegoś nie zrobiliśmy, coś zaniedbaliśmy, możemy Jemu przynieść. Każde niespełnione oczekiwanie, każde niespełnione nadzieje, wszystko możemy oddać Jemu, aby On to poniósł, przebaczył i poniósł, a my możemy żyć w Jego odpocznieniu. Musimy się nauczyć w każdej dziedzinie życia żyć w Jego odpocznieniu. To dotyczy najważniejszej dziedziny naszego życia, jaką jest usprawiedliwienie. Bo w usprawiedliwieniu musimy być całkowicie w Jego odpocznieniu, dlatego że nic jako ludzie, nic, kompletnie nic nie potrafimy dodać do zbawienia, które Jezus Chrystus wywalczył dla nas na Golgocie. Żadne nasze aktywności, nic nie skarbi nam jakichś łask u Boga lub nie zjednuje nam przychylności. Jego łaska jest po prostu nad nami. Bo On dał w nas nowe życie. I to nowe życie, które jest w nas, które jest Jego dziełem i Jego tworem, powoduje to, że chcemy żyć święcie, że pragniemy czytać Jego Słowo, że pragniemy się modlić, ale to jest Jego dzieło, a my od siebie nie potrafimy zrobić nic. Dlatego w dziele usprawiedliwienia musimy żyć całkowicie w tym Jego Bożym odpocznieniu. Ale także z drugiej strony każda najmniejsza sytuacja, każdy problem, który być może niekiedy wydaje się nam taki jakiś błahy, którym może wydaje nam się, że być może nie musielibyśmy Bogu w cudzysłowie zawracać głowę tą sytuacją, to wszystko powinniśmy oddać zawsze Bogu. Bo jeśli coś w swoim życiu, jakąś dziedzinę życia zostawimy sobie, gdzie my chcemy decydować, my chcemy nieść ten ciężar i być za to odpowiedzialni, to jest to coś, co zatrzyma nas przed wejściem w pełne Boże odpocznienie. Co zatrzyma nas przed tym, abyśmy mogli żyć w pełnym Bożym odpocznieniu. No i jeszcze jedną rzecz chcę tutaj dodać, mówiąc o Bożym odpocznieniu. Myślę, że dla każdego z nas jest to jasne i zrozumiałe, bo może powstać takie pytanie. Jeśli mam żyć w Bożym odpocznieniu, w pełnym Bożym odpocznieniu, w każdej dziedzinie mojego życia, to co? To mam sobie siąść, o nic się nie martwić, nic nie robić, a Bóg załatwi wszystko. Ja nie muszę nic załatwiać, nic robić, o nic się martwić. Nie, bracie, siostry. To nie jest zaniedbanie, to nie jest brak odpowiedzialności. Odpocznienie w Bogu to jest odpocznienie wiary. My nadal jako ludzie musimy pracować, zajmować się tym wszystkim, czym się zajmujemy, załatwiać sprawy, które mamy załatwiać, wykazywać inicjatywę w tym, w czym mamy wykazywać, żyć tak, jak żyliśmy, ale nie musimy nieść ciężaru, odpowiedzialności za to wszystko, co jest w naszym życiu, za te różne przeżycia. Myślę, że rozumiemy, że jest ogromna różnica między niedbałością, zaniedbaniem, a tym, że załatwiamy, pracujemy, robimy, ale bez zmartwienia, bez poczucia tego ciężaru, ponieważ oddaliśmy to Bogu i On jest odpowiedzialny za to wszystko i wszystkim tym kieruje w naszym życiu. I werset 11 przeczytanego fragmentu, który czytałem, mówi do nas wyraźnie z wezwaniem: starajmy się tedy jak? Usilnie. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. A więc Bóg mówi przez słowo: jest odpocznienie, jest przygotowane, jest dziedzictwo. I mogłoby się wydawać, że to jest jakąś taką sprawą naturalną, że my go będziemy mieć, ponieważ Bóg nam go dał, więc może nie musimy nic robić i ono jest nasze. Ale apostoł piszący ten list pod natchnieniem Ducha Świętego nie pozostawia tutaj wątpliwości i złudzeń i mówi: a teraz wy starajcie się, ale nie tak zwykle, tylko starajcie się usilnie wejść do owego odpocznienia. Bo jeśli nie będziecie się starać usilnie wejść do owego odpocznienia, to może się zdarzyć, że upadniecie, idąc za przykładem nieposłuszeństwa. A więc jest jakiś przykład nieposłuszeństwa, który spowodował upadek. A więc byli ludzie, którzy, dla których było przygotowane odpocznienie, ale do tego odpocznienia nie weszli, ponieważ byli nieposłuszni i przygotowany dla nich kraj odpocznienia nie stał się ich i oni tam nie weszli, mimo że było to dla nich. A więc tak samo i my dzisiaj stoimy przed pewną sytuacją, że coś jest dla nas przygotowane, ale jeśli nie będziemy się starać tam wejść, to możemy upaść, idąc za przykładem nieposłuszeństwa. O jaki przykład nieposłuszeństwa tutaj chodzi? Oczywiście, czytając cały 4 rozdział, dowiemy się, że chodzi tutaj o Izraela, który nie wszedł do kraju odpocznienia przygotowanego im przez Boga, ale ich ciała zaległy pustynie. I apostoł piszący ten list bardzo krótko stwierdza w ostatnim wersecie 3 rozdziału: nie weszli z powodu niewiary. Niewiara była przyczyną, dlaczego oni byli nieposłuszni. Niewiara i nieposłuszeństwo jako jedna całość. I teraz, kiedy Boże Słowo zwraca się do nas: starajmy się usilnie wejść do owego odpocznienia, to jest po prostu powiedziane, tak jakbyśmy słyszeli słowa Pana Jezusa na innym miejscu powiedziane: miejcie wiarę w Boga. Zaufajcie, wierzcie. Bądźcie naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Bo właśnie wiara jest tym, co decyduje o tym, czy do tego odpocznienia wyjdziemy, czy nie. Izrael służy nam tutaj jako przykład nieposłuszeństwa, ponieważ nie mieli wiary i do tego odpocznienia nie weszli. Ale kiedybyśmy się tak przyjrzeli, wiecie, bliżej narodowi izraelskiemu, czy oni rzeczywiście nie mieli całkowicie wiary, w ogóle wiary nie mieli? Kiedy oglądali Boże cuda w Egipcie, Boże plagi zesłane przez Boga na Egipt, ich wiara wzrosła. I w posłuszeństwie, całkowitym posłuszeństwie wykonali wszystko, co tam było powiedziane. Obchodzili Paschę, tak jak Pan Bóg powiedział, i posłusznie pod wodzą Mojżesza wyszli z Egiptu. Mieli wiarę i posłuszeństwo, bo widzieli Bożą moc, która działała w Egipcie. Ale kiedy znaleźli się nad Morzem Czerwonym, przed nimi było morze, za nimi Egipcjanie, zaczęli się bać, zaczęli szemrać i stracili wiarę. Wiecie, jak tak bym powiedział, że oni się zachowali jak normalni ludzie. W sytuacji bez wyjścia zaczęli panikować. Nie zachowali się tak jak Boży lud, jak normalni ludzie. Ale kiedy Bóg wyprowadził ich potężną ręką przez morze, kiedy przeszli, kiedy widzieli to, co stało się z Egipcjanami, po tamtej stronie morza, co robili? Zaśpiewali Bogu pieśń wiary i uwielbienia. Byli pełni wiary, pełni uwielbienia dla Boga. I w tej wierze, w tym uwielbieniu szli dalej, aż doszli do wód Mara, gdzie chcieli się napić, bo szli przez pustynię, ich dzieci płakały, bo chciały pić, wody nie było, woda była gorzka, nie mieli się czego napić. I też zachowali się jak normalni ludzie, nie jak Boży lud, ale jak ludzie normalni, zaczęli szemrać i znów zwątpili. I kiedy Bóg znów okazał swoją moc i wyprowadził ich z tego problemu, znów szli dalej do następnego problemu i znów zachowywali się tak samo. Oni mieli wiarę, ale wtedy, kiedy widzieli Boże wybawienie, ale wtedy, kiedy były trudności, doświadczenia, wtedy wiarę tracili. Ich wiara zależała od okoliczności. To była wiara typowo polegająca na okolicznościach. Jest dobrze, widać Boże działanie, wierzymy. Doświadczenia przychodzą, nie widać Bożego rozwiązania, wątpimy. Ale taka wiara nie podobała się Bogu. I Bóg taką wiarę nazwał niewiarą. I z tego jest jasny dla nas przykład ich nieposłuszeństwa, bo Biblia mówi, żebyśmy nie poszli za tym przykładem nieposłuszeństwa. Wyraźny przekaz dla nas, że wiara nasza, która ma nas wprowadzić w kraj odpocznienia, w miejsce odpocznienia, w odpocznienie z Bogiem, w życie w odpocznieniu z Bogiem, musi być wiarą, która nie zależy od okoliczności. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Wiara jest pewnością tego, że Bóg wykona to, co nam obiecał. Bez wiary nie można się podobać Bogu, ale bez wiary, tej wiary, która nie zależy od okoliczności. Łatwo się wierzy wtedy, kiedy wszystko jest wokół nas dobrze, wtedy, kiedy widzimy Boże działanie w naszym życiu i może jest trudniej wtedy wierzyć, kiedy są doświadczenia, kiedy są trudne sytuacje. Ale wiara, którą Bóg chce, abyśmy w naszym sercu mieli, jest wiarą, która nie zależy od okoliczności. I kiedybyśmy czytali rozdział 11 listu do Hebrajczyków, tych wszystkich bohaterów wiary, to tam widzimy tych ludzi, których wiara nie zależała od okoliczności. Piotr, który przed dzień egzekucji spał, spokojnie spał, także anioł musiał go trącić, żeby go obudzić między żołnierzami. On był w odpocznieniu, jego okoliczności nie interesowały. Wiedział, że jest Bóg i zrobi to, co on chce. Paweł i Sylas, zranieni, poranieni, mogli mówić, nie tak miał być w tej Filipii. Ale pełni wiary, nie patrząc na okoliczności, w jakich się znajdowali, śpiewali Bogu. Sedrach, Mezach i Abednego stanęli przed wyborem, albo kłaniacie się obrazowi, albo piec ognisty. I król Nabukadnesar mówi do nich, a któryż Bóg wyrwie was z mojej ręki? A oni mówią, my nie będziemy z tobą dyskutować. My nie mamy potrzeby ci na to odpowiadać, bo nas nie interesują okoliczności. Nas nie interesuje twój piec. Jak Bóg chce, to nas wyrwie. Jak nie chce, to nie. Mamy Boga, któremu chcemy służyć i któremu chcemy być posłuszni. Gdybyśmy patrzyli na każdego z tych bohaterów wiary, ich wiara nie była zależna od okoliczności. I tak samo nasza wiara ma być niezależna od okoliczności. Wierzymy wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, ale tak samo wierzymy wtedy, kiedy chorujemy. Wierzymy wtedy, kiedy dobrze nam się powodzi, kiedy mamy wszystkiego pod dostatkiem. Wierzymy także wtedy, kiedy być może tracimy pracę i jest nam bardzo trudno. Wierzymy wtedy, kiedy całe nasze życie idzie według naszych oczekiwań, jest wszystko tak, jak ma być, ale wierzymy także wtedy, kiedy w naszym życiu jest ciąg za ciągiem doświadczeń i trudnych przeżyć. Wierzymy, niezależnie od okoliczności. Wierzymy w to, że Bóg ciągle jest na tronie, że Bóg ciągle jest Bogiem wszechwładnym i wszechmocnym i nie ma w całym tym wszechświecie istoty, która mogłaby powstrzymać jego działanie, która mogłaby mu przeszkodzić w jego działaniu lub mogłaby opóźnić jego działanie. Nie ma, bo on jest na tronie, on rządzi. Wierzymy w to, że on dawno przedtem, niż przyszło doświadczenie w naszym życiu, dawno przedtem ma już gotowe rozwiązanie i wyjście z naszego problemu. Choć my o nim nie wiemy, ani go nie widzimy. Wierzymy w jego wszechmądrość i w to, że on się nie spóźni i ma najlepsze rozwiązanie. Niezależnie od okoliczności i sytuacji wierzymy. Wierzymy w jego dobroć. Wierzymy w jego miłość. Wierzymy w jego myśli i zamiary, które są zawsze zamiarami i myślami o pokoju i o wspaniałej przyszłości dla nas. Żadnej złej rzeczy nie możemy spodziewać się z jego rąk, choć możemy jej w danej chwili nie rozumieć. Może się nam wydawać, że to nie tak miało być, ale tylko dobro doświadczamy z jego rąk. I niezależnie od sytuacji wierzymy w jego łaskę. Może uchybiamy, może popełniamy błędy, może niektóre sytuacje są po prostu wynikiem naszych zaniedbań, ale wierzymy w jego łaskę, w to, że on ciągle oczyszcza i ciągle mamy ten powrót do niego. Ciągle oczyszcza, ciągle podnosi i ciągle prowadzi dalej. Wierzymy. Wierzymy niezależnie od okoliczności, dlatego że tylko taka wiara może nas wprowadzić w jego odpocznienie. Bo odpocznienie dla nas zgotowane jest właśnie odpocznieniem w tych trudnych sytuacjach. I w tych trudnych sytuacjach musimy nauczyć się wziąć nasze ciężary i z wiarą przerzucić je na niego. I choć wtedy nie widzimy rozwiązania, wierzymy, że on je poniesie i nie bierzemy ich z powrotem na swoje barki. Ale ufamy, że on niesie, a my żyjemy bez obciążeń w jego pokoju. Takiej wiary potrzebujemy. I na koniec kilka słów. Skąd wziąć taką wiarę? Może znany temat dla nas wszystkich, ale moje zwiastowanie byłoby niepełne, gdybym choć kilka słów na ten temat nie powiedział. Bracia, siostry, wiara, prawdziwa wiara nie jest naszym wytworem. Sami w sobie nigdy nie jesteśmy w stanie wytworzyć wiary. To nie jest tak, że ja mogę powiedzieć, postanawiam wierzyć i będę wierzył. Nie. Wiara w nas jest dziełem Boga. Wiara, która ma być w nas, wiara, która wprowadza nas w Boże odpocznienie, jest dziełem Boga. Tylko żywe Boże Słowo, ożywione przez Ducha Świętego, ma moc wzbudzić w nas wiarę i powodować, że ta wiara rośnie i rośnie. I że dzięki tej wierze możemy od Niego odbierać to, co On dla nas przygotował. Czy więc też teraz, myśląc, że wiara jest dziełem Boga, możemy spocząć, usiąść i powiedzieć, no to Boże, czekam, aż mi tą wiarę dasz. Czy jest jakaś nasza rola? Biblia mówi bardzo wyraźnie. Wiara jest ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusowe. Wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusowe. I pierwsze pytanie, które jest dla mnie i dla każdego z nas, czego słuchamy? Czego słuchamy w codziennym życiu? Jesteśmy obciążeni tym, że tak wiele głosów przez cały dzień dociera do naszych uszu i musimy odpowiedzieć na pytanie, czy słyszymy Boże Słowo? Czy słyszymy to Słowo Chrystusowe? Jeśli w swoim życiu słuchamy dużo złych, szkodliwych rzeczy, to tracimy pragnienie za tym, aby słyszeć Słowo Chrystusowe. Ale równocześnie tracimy także zdolność, aby móc słyszeć Słowo Chrystusowe. Bo Pan Jezus kończył każdy list z siedmiu listów do zborów wezwaniem: kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. I byłoby pytanie: Panie, czy Ty nie widzisz, że ja uszy mam? Ale nie o te uszy właśnie chodzi. Chodzi o te wewnętrzne, duchowe uszy, które muszą być zestrojone i nastawione na Jego głos. Czy słyszymy głos Chrystusowy? Czy mamy czas, aby słuchać Jego Słowo? Czy jesteśmy wypełnieni tym Słowem? A więc to jest nasza rola, słuchać Słowo Chrystusowe. Mieć czas, aby Jego słuchać, a nie czegoś innego, co odbiera nam pragnienie za Jego Słowem i co czyni nas niezdolnymi do słuchania Jego głosu. Ale jest także druga sprawa, otwarte serce. Bo w tym trzecim i czwartym rozdziale dwukrotnie albo trzykrotnie autor tego listu cytuje te słowa: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. A więc możesz usłyszeć Boże Słowo, ale zatwardzić swoje serce, także słowo to nie będzie wykonywać swojej pracy. W tym czwartym rozdziale, w drugim wersecie, czytamy właśnie o Izraelu, któremu była dana obietnica, było dane słowo, ale tam jest niesamowicie tragiczne zdanie napisane. Ale im właśnie Izraelitom, słyszane słowo nie przydało się na nic. Boże słowo nie przydało się na nic, bracia, siostry. To słowo, które było posłane, aby wzbudzić wiarę w ich sercach, to słowo, które chciało zrodzić wiarę w ich sercach, im nie przydało się na nic, bo ich serca były zamknięte, bo ich serca były zatwardziałe na słuchanie Bożego Słowa. Czy my dzisiaj w XX wieku możemy zamknąć swoje serce, zatwardzić swoje serce? Tak. Tak samo i nam grozi to niebezpieczeństwo. Jest wiele sytuacji, w których możemy zamknąć swoje serce na działanie Bożego Słowa, ale o jednym, którym chciałbym powiedzieć, właśnie mówi pierwszy werset czwartego rozdziału listu do Hebrajczyków, gdzie apostoł mówi, że wtedy, kiedy jest nam dana ta obietnica, kiedy ona jeszcze trwa, kiedy ona jest aktualna, ta obietnica wejścia do odpocznienia, to mówi, że mamy uważać na siebie, aby ktoś z nas nie pozostał w tyle. Tak mówi nasze warszawskie tłumaczenie, ale Biblia Tysiąclecia znacznie lepiej przetłumaczyła tutaj. Mamy uważać albo lękać się, tam jest powiedziane, aby ktoś nie pomyślał, nie mniemał, że ta obietnica nie jest dla niego. Bracia, siostry, możemy zatwardzić swoje serce, słysząc Boże Słowo, wtedy, kiedy myślimy lub powiemy: to Słowo nie jest dla mnie dzisiaj. Może dla kogoś jest, ale nie dla mnie. Moja sytuacja jest inna. Moja sytuacja jest zbyt ciężka. Mówisz o Bożym odpocznieniu, racie, ale nie wiesz, co ja przeżywam, jak trudne sytuacje, w czym się znajduję. Nie wiesz tego, a one są tak ciężkie, że ta obietnica dziś nie jest dla mnie. Inni mogą wejść do odpocznienia, ale nie ja. Jeśli dzisiaj możemy pomyśleć, że to słowo, ta obietnica nie jest dla mnie, to zamykamy swoje serce na działanie Jego Słowa. I wtedy to żywe Boże Słowo. To słowo, które jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, to słowo, które ma zdolność przenikania do rozdzielenia duszy, tego wszystkiego, o czym tam Boże Słowo dalej mówi, które ma zdolność osądzić nasze zamiary, nasze myśli, to słowo dla nas może nie przydać się na nic, dlatego że zamkniemy nasze serce. A więc pilnujmy naszych myśli, bo diabeł od ogrodu Eden aż do dnia dzisiejszego stara się poddać wątpliwość w Boże Słowo. Do Ewy przyszedł i powiedział: czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? Czy tak rzeczywiście Bóg powiedział? Czy to jest rzeczywiście Jego Słowo? I dzisiaj też przychodzi i mówi: czy rzeczywiście Bóg tak mówi? Czy to Słowo jest dla ciebie w tej danej sytuacji? Twoja sytuacja jest inna od, od tych wszystkich, którzy tutaj słuchają. Nie pozwólmy szatanowi przyjść i okraść się z działania Bożego Słowa, bo wtedy zamkniemy nasze serca i to Słowo, które Bóg posyła do nas, aby wzbudzić wiarę, aby zrodzić wiarę w naszych sercach, tą wiarę, która jest potrzebna nam, abyśmy mogli wejść w Boże odpocznienie, to się po prostu nie stanie, bo słowo słyszane nie przyda się nam na nic. Tak więc, bracia, siostry, w naszych trudnych, różnych doświadczeniach, przeżyciach, ja tak myślę, że przeżywacie tak jak ja, jak my wszyscy, bo kiedy patrzę na moje życie, kiedy przygotowywałem się, kiedy rozmyślałem o tym temacie, wiecie, to w sytuacji, w moim życiu, w naszym życiu jako rodziny pojawiało się pełno różnych takich sytuacji, takich ciężarów, które tak mocno nas obciążały i przeżywając to słowo uczyliśmy się równocześnie w sposób praktyczny składać to wszystko na Boga, aby poczuć się wolny i żyć w Jego odpocznieniu. Więc ja myślę, że tak jak ja, tak wy wszyscy przeżywamy różne okresy, a przeżywamy także te sytuacje trudne, sytuacje doświadczeń, trudnych chwil, trudnych przeżyć. I w tych właśnie sytuacjach, w tych trudnych przeżyciach, kochani, najważniejsze jest to, abyśmy umieli Bogu zaufać. Abyśmy umieli Bogu całkowicie zaufać, całym sercem, we wszystkim, w każdej dziedzinie, w każdej sytuacji. Abyśmy umieli całkowicie na Nim polegać. Bo jaka jest alternatywa? Bo co jest po drugiej stronie? Jeśli w naszym życiu nie będzie zaufania, jeśli nie będzie polegania na Nim, jeśli nie będzie tego, że złożymy swoje życie, swoje ciężary, które niesiemy na Nim, jeśli nie wejdziemy w Jego odpocznienie, to co? To musimy się zmagać każdego dnia z życiem, z rzeczywistością, która coraz bardziej, tak patrząc na okoliczności, w których żyjemy, coraz bardziej nas przerasta i przeraża. Nie utracimy zbawienia, ale utracimy dziedzictwo. Dziedzictwo, coś, co Bóg chce nam dać. Coś, co Bóg dla nas przygotował. Boże Słowo mówi, tak jest, pozostaje, jest do wzięcia, jest zaoferowane przez Boga. Ciągle aktualne. Odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do Jego odpocznienia, ten sam odpoczął od dzieł swoich. I wezwanie. Starajmy się wszyscy. Starajmy się usilnie wejść w Boże odpocznienie. Aby nikt z nas nie upadł idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bóg przez swoje słowo chce wzbudzić nas w wiarę. Słuchajmy Jego słowa. I nie pozwólmy, aby nasze serca uległy zamknięciu, zatwardzeniu, aby Słowo, Jego Słowo mogło w nas działać. Tak, kochani, chciałbym zakończyć modlitwą. Poproszę was, abyśmy wstali. Może poproszę zespół. Wiecie, myślę, że wielu z nas żyje w różnych sytuacjach. I może dzisiaj jest ten czas, słuchając tego słowa, że chcielibyśmy Bogu oddać to wszystko, złożyć na Niego, przerzucić na Niego i nie brać z powrotem. Przerzucić, zostawić, aby On niósł, aby On wziął odpowiedzialność, a my, abyśmy mogli żyć w Jego odpocznieniu. Abyśmy mogli żyć w Jego odpocznieniu. I my możemy modlić się wszyscy tam, gdzie jesteśmy. Tam nas tak samo Bóg słyszy i odpowiada na nasze modlitwy. ale być może na tej sali jest dzisiaj ktoś, kto przeżywa trudne sytuacje i chciałbyś po prostu przed Bogiem zrobić ten krok, krok wiary i wyjść tutaj do przodu, abyśmy mogli razem się modlić, abyśmy mogli razem wołać do Boga o to, aby dał nam tą zdolność przerzucenia naszych ciężarów na Niego i życia w pełnym Jego odpocznieniu. Gdy teraz zespół będzie śpiewał pieśń, to zapraszam tych wszystkich, którzy chcieliby się z przodu tutaj modlić razem ze mną, aby wyszli.